Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj zastanowimy się nad wadą, jaką jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Na początku zauważmy, że rozmaite religie świata nie mówią zawsze, iż należy uciekać od tego, co materialne, do tego, co duchowe, lecz podkreślają również konieczność wdzięczności za dary otrzymane od Boga. A tymi darami jest również pokarm. Do tych darów należy również pokarm i napój. We wszystkich religiach bogowie określani są w odniesieniu właśnie do źródeł pożywienia, które są dobrodziejstwem. Czyli w tym łańcuchu pokarmowym bogowie są dawcami, a ludzie są odbiorcami, wdzięcznymi odbiorcami tychże dóbr. Bóg jest tym, który wiąże się ze stworzeniem przede wszystkim przez to, że daje mu podstawowy element niezbędny do przetrwania, a symbolizowany przez matkę, która podaje pierś swojemu dziecku, albo matkę ziemię, dającą owoce życia. W Piśmie Świętym Bóg wzywa swój naród z niewoli po to, by dać mu ziemię, gdzie jest mleko i miód. I tak na przykład w Księdze Wyjścia, w rozdziale 3, w wersecie 8, w wierszu 8 czytamy: Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. W chrześcijaństwie relacja ta ma zasadnicze znaczenie. Albowiem, jak wiemy, pierwsza prośba w największej, najważniejszej modlitwie chrześcijanina brzmi właśnie: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Pierwsza, czyli centralna. Znajduje się ona bowiem na czwartym miejscu pośród siedmiu próśb. W modlitwie Ojcze Nasz jest zatem w środku, więc jest najważniejsza. Jezus, Bóg wcielony, postanawia pozostać wśród nas pod postacią chleba i wina, czyli jedzenia i picia. Przyjmując dobra tego świata, coś, co może pożywić i rozweselić serce, jak chleb i wino, człowiek będzie doświadczał miłości, jaką Bóg kocha swoje stworzenie. Chleb i wino nie są symbolami, które odsyłają do czegoś innego, lecz to właśnie one są Bogiem, który pozostaje z nami i w nas. Przemieniają się substancjalnie, mówimy, w Boga, który jest naszym pokarmem. Zwróćmy uwagę na obraz świętej uczty, który jest elementem wspólnym dla wielu religii tego świata, także dla Biblii, dla Pisma Świętego, dla religii żydowskiej i chrześcijańskiej. I tu pojawia się Księga Izajasza, rozdział 25, wiersz 6, gdzie czytamy: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Obecność Boga z nami, ustanowienie Jego Królestwa pośród ludzi jest podobne właśnie do uczty, do przyjęcia, do wesela. Dlatego być zaproszonym na ucztę to tyle, co jeść w obecności Boga. Spożywanie pokarmu nie jest aktem wyizolowanym ani poszukiwaniem samozaspokojenia, lecz wydarzeniem odbywającym się pomiędzy ludźmi, a więc wpisanym w relację miłości, której to miłości wyrazem jest ów wspólny posiłek. Jezus patronuje ucztą po to, by człowiek mógł doświadczyć komunii z Bogiem, który stał się Bogiem obecnym, Emmanuelem. To jest właśnie doświadczenie Boga wcielonego, który stał się, przyjął ludzką naturę, stał się człowiekiem, ale też przyjął naturę eucharystyczną. Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, drodzy moi, wynika, że wada łakomstwa nie wiąże się z doświadczeniem uczucia przyjemności, lecz chodzi właśnie o nieumiarkowanie, o szukanie przesadnej przyjemności, bo w umiarkowanym spożywaniu przyjemność jest jak najbardziej na miejscu. Zatem zwróćmy uwagę, jak przyjmujemy pokarm, który jest podstawowym składnikiem życia. Grzechem nieumiarkowania będzie zarówno niedostateczne odżywianie się, lekceważenie posiłku, jak i jego łapczywe czy żarłoczne spożywanie. Widzimy, że ta pierwsza skrajność też jest niebezpieczna, bo zarówno w wymiarze dosłownym jest to nieumiarkowanie, czyli brak miary, niedostatek na tej miarce, jeżeli spożywamy za mało, a w wymiarze symbolicznym oznacza jakby niedostatek pokarmu, którym sam Bóg chce nas obdarzyć, czyli niedostatek otwarcia się na Jego dary, zwłaszcza gdy chodzi o ten pokarm duchowy eucharystyczny. Nieumiarkowanie w Jego spożywaniu, spożywanie Go w sposób niedbały albo niedostateczny, ewidentnie stanowi grzech. Łakomstwo nie odnosi się tylko do ilości. Także jakość jest ważna, jak na przykład spożywanie produktów długo po terminie ważności tylko po to, żeby zjeść cokolwiek. To jest, można powiedzieć, wbrew zdrowiu. Oczywiście nie mówimy o sytuacjach skrajnych, trudnych, gdzie najważniejsze jest przeżycie, ale o tej normalności, którą wielu z nas doświadcza i za którą jest wdzięczna, czy powinna okazać wdzięczność Panu Bogu. Następnie przesadne wyszukiwanie posiłków wyłącznie o najwyższej jakości, druga skrajność. Niepoświęcanie uwagi temu, że stół ma również wymiar podtrzymywania relacji, czyli takie instrumentalne podejście do spożywania posiłków. Jeżeli nie umiemy z bliźnimi spożyć obiadu w atmosferze wspólnoty, to nie będziemy umieli przyjąć też tej Bożej kultury, tego Boga, który zaprasza nas do kultury wspólnego stołowania się przy stole eucharystycznym, wspólnego pożywiania się przy stole Eucharystii. Również czas jest tu istotny, bo zarówno nadmierny pośpiech, jak i przeciwnie niekończące się ucztowanie. Teraz, a tutaj też na planie symbolicznym zauważamy, iż msza święta sprawowana albo ta, w której uczestniczymy chaotycznie, pośpiesznie, jest takim posiłkiem właśnie odbytym bez szacunku. Natomiast msza święta, czy adoracja, czy modlitwa, która pragnie nasycenia się Chrystusem Eucharystycznym, ale kosztem na przykład obowiązków stanu, kiedy stanowi ucieczkę właśnie od codzienności, od naszych obowiązków, tak samo może być pewnym łakomstwem, pewnym nadmiarem i traci się wówczas istotę tego posiłku eucharystycznego, bo on ma uzdalniać do praktyki miłowania naszych bliźnich w konkrecie codzienności. Można postawić pytanie, czy łakomym można być wyłącznie na jedzenie? No, jak powiedziałem, właśnie nie. Łakomym można być na wszystko. I tutaj mamy na myśli nieustanne poszukiwanie pocieszeń ludzi. Chodzi o takie zabieganie, by ciągle coś odczuwać, smakować, również także modlitwę. Jeśli Pan Bóg zabiera poczucie swej obecności, to są słowa Pascala Ide, a pozostawia obecność duchową, która jest niezauważalna, to dusza dotknięta łakomstwem popada w dezorientację. A wada łakomstwa, jak każde inne uzależnienie z moralnego punktu widzenia, jest negatywne, bo narusza wolność ludzkiego istnienia. W ten sposób drastycznie ogranicza zdolność do cieszenia się dobrem, którego poszukuje. Przez spożywanie posiłku chcemy się wzmocnić, ale w rzeczywistości uzyskujemy efekt przeciwny, czyli osłabiamy ciało, w którym to ciele przejawia się życie. Pozbawiamy je mocy, gdyż przysłaniamy jego inteligencję, rozleniwiamy je. Odżywianie się to pragnienie dobra dla siebie, to troska o siebie samego. Wada, jak widzieliśmy wyżej, przeciwnie, w pewien sposób umniejsza ludzkie istnienie. O co chodzi w tych wywodach? Otóż człowiek umiarkowany przeżywa swoją egzystencję w wolności. A wolność polega na zachowaniu właściwej miary pomiędzy zbytnim dyscyplinowaniem, takim autokratycznym wręcz dyscyplinowaniem ciała i duszy, a właśnie rozleniwianiem go, przyzwyczajaniem do nieustannej przyjemności. Dlatego, podsumowując, już tak pomalutku, zauważmy, że w Biblii temat łakomstwa i jego konsekwencji pojawia się często. Zakończmy nasze rozważania, czy przejdźmy do dalszych rozważań w kontekście samego Pisma Świętego. Bo pamiętamy Adama i Ewę, uwiedzionych pięknem zakazanego owocu, albo Noego, którego synowie oglądali pijanego czy nagiego. Pamiętamy Lota, który odurzył się alkoholem i nie rozpoznał, że do łóżka weszły jego córki i naraził się na stosunki kazirodcze. Pamiętamy Ezawa, który oddał pierworództwo za to, za miskę soczewicy. Pamiętamy lud izraelski, który w czasie wędrówki na pustyni wspomina z utęsknieniem niewolę w Egipcie. Dlaczego? Bo tam mógł do woli spożywać mięsa przyprawionego cebulą. A na pustyni wybrzydzał na co? Na jedzenie bez smaku, którym była manna. Mimo, że manna pochodziła z nieba. Pamiętamy świętokradztwo dokonane przez króla Baltazara, który po tym jak obficie się najadł i napił, sprofanował święte naczynia, bo użył ich jako kielichów i to nie tylko dla siebie, ale też dla swoich konkubin, więc tutaj grzech nawarstwiał się na inny grzech. Pamiętamy o Holofernesie z księgi Judyty, który na skutek, no można wręcz powiedzieć, libacji stał się bezbronny i otępiały, i dlatego Judyta mogła go dopaść i unicestwić. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze może tylko przykład Salomei, która tańczyła przed Herodem, a Herod wtedy właśnie podczas uczty, prawdopodobnie odurzony też winem, wbrew swojej woli tak naprawdę, wbrew swojemu przekonaniu najgłębszemu na temat Jana Chrzciciela, postanowił skazać go na śmierć. Więc, kochani, pamiętajmy, nie samym chlebem żyje człowiek. Parafrazując te słowa Jezusa, można powiedzieć, że za przyjmowaniem posiłku kryje się zawsze świat uczuć, problemów, osobistych historii. Akt jedzenia lub niejedzenia demaskuje ukryte prawdy na nasz temat. Bo tu już jeszcze raz odbijmy może od tekstów biblijnych, żeby pozwolić na wyciągnięcie z nich pewnych wniosków. Już oddalając się od konkretnych tekstów, zauważmy mianowicie, że posilanie się daje zaspokojenie głodu, może stać się jednak wyrazem istnienia. Wówczas włącza się w sferę, która tak naprawdę go nie dotyczy, a więc nie znamy odpowiednich słów, by wyrazić tę zależność. Różne techniki żywieniowe, stosowanie diet kończą się niepowodzeniem. Tu nie chodzi, nie wchodzi tutaj łakomstwo, lecz niepewność co do swojego istnienia. Niepewność, brak pewności siebie. Człowiek, który doświadcza bulimii albo anoreksji, popada właśnie w ten chaos egzystencjalny, psychiczny, czy wręcz chaos grzechowy, duchowy, przed którym przestrzega Biblia. To są takie wyrazy współczesnego upadku, które w przypadku bohaterów biblijnych no, nie były przypięte czy pokazane w kontekście jakichś konkretnych chorób, które zna współczesna medycyna, nie dały się pod nie podpiąć, ale problem jest ten sam. Wpadam w nieumiarkowanie, ponieważ mam problem gdzieś w głębi ducha, sam ze sobą. Więc na sam koniec spróbujmy tak prześledzić sobie może pewne wskazówki do rachunku sumienia. Do rachunku sumienia związanego z tą trudną sztuką równowagi, jaką jest właśnie równowaga w jedzeniu i piciu. Zastanówmy się, czy jemy odpowiednio wolno, czy jemy w pośpiechu, w roztargnieniu, czy pomiędzy kolejnymi kęsami robimy chociaż krótkie przerwy, żeby pozwolić darom Bożym na ujawnienie ich wartości, które nie tylko są odżywcze, ale i przyjemne z woli Bożej. Nauczmy się zatrzymać. Czy kiedy siedzimy za stołem, potrafimy chwilę odczekać przed rozpoczęciem jedzenia, A kiedy jemy i koncentrujemy się na posiłku i jego smaku, czy potrafimy zasygnalizować, kiedy czujemy się syci? Czy po skończeniu posiłku odchodzimy, po zakończonym posiłku odchodzimy od stołu? Dobrze jest właśnie przemyśleć tę kulturę wspólnego spożywania, bo tak jak powiedziałem, Bóg przewidział pokarm dla człowieka, by wzmacniał jego siły, ale też był budulcem wspólnoty między ludźmi wspólnie go spożywającymi i będącymi gotowymi i mającymi gotowość do tego, by wspólnotę przenieść ze stołu na ołtarz eucharystyczny, potem wspólnie pójść na przeświętą, czy w przypadku małżonków jeszcze ten stół łoża małżeńskiego też obficie zastawić wspólnotą seksualną, wspólnotą miłości małżeńskiej. Krótkie zatem pytania. Czy jem w pośpiechu? Czy kończę szybciej niż inni, żeby tylko uciec od wspólnoty? Czy podjadam podczas gotowania? To akurat nie musi być złe, ale trzeba uważać, by nie było przejawem naszej neurotyczności, jakiegoś chaosu psychicznego, który każe człowiekowi zajadać nie z głodu, tylko by zająć ręce, zająć usta. Czy jem w roztargnieniu albo na stojąco? Czy spożywam nadmierną ilość słodyczy? Czy tymi słodyczami chcę znowu zatuszować, zapełnić jakieś głody nie tyle fizyczne, co właśnie istnieniowe, egzystencjalne? Czy piję wysokoprocentowe napoje alkoholowe? Jest to pytanie, czy posiłek ma spełniać funkcję umacniającą, witalną i jednoczącą z innymi ludźmi, czy raczej stwarzać pewien fałsz poprzez przeniesienie nas do innej, alternatywnej, nieistniejącej rzeczywistości, która wytwarza się w psychice człowieka po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Dlatego, kochani, na sam koniec chciałbym podkreślić, że warto, byśmy czuli się akceptowani przez innych, byśmy umieli kochać, podnosić na duchu, wspierać. I to wszystko wiąże się z naszym stylem spożywania, jedzenia i picia. Kochać innych to dzielić z nimi wspólnotę stołu w sposób odpowiedzialny, pełen akceptacji, pełen miłości. Dziękujmy Bogu za nasze dary, może przede wszystkim za to, że w obecnej chwili, w naszej ojczyźnie, głód nie jest tak rozpowszechniony, nie występuje na taką skalę, jak to często bywało w historii naszej ojczyzny, a obecnie bywa w wielu miejscach świata, chociażby za wschodnią polską granicą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Życzę dobrego adwentu, dobrego Wielkiego Postu, dobrej refleksji nad sobą. Usłyszymy się jeszcze za tydzień, rozważając grzech, bardzo poważny grzech, jakim jest zawiść.